Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
O niszczącej sile oszczerstwa mówił papież na porannej Eucharystii.
W Korei Południowej trwa nowenna o pokój i pojednanie. Zorganizował ją tamtejszy episkopat, podkreślając, że dialog polityczny potrzebuje modlitewnego wsparcia.
Wizyta papieża w Światowej Radzie Kościołów może mieć takie same skutki, co jego udział w obchodach 500-lecia reformacji w Lund, uważa kardynał Arborelius. Franciszek będzie w Genewie w przyszły czwartek.
Witamy 18 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Dobre wiadomości nie pociągają, skandaliczne napędzają odbiorców. Ojciec Święty mówił o tym w czasie porannej mszy w swej watykańskiej rezydencji, skupiając się na niszczącej sile oszczerczego przekazu. W tym kontekście papież nawiązał do mającego miejsce w ubiegłym wieku prześladowania Żydów. Podkreślił, że równie zatrważające historie dzieją się także dzisiaj.
Punktem wyjścia papieskiej homilii była historia króla Achaba i Nabota, wybrzmiewająca w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii. Franciszek przypomniał, że król za wszelką cenę pragnął posiąść należącą do Nabota winnicę i by zrealizować swój cel, nie przebierał w środkach. Nabot nie dał się skusić dużą sumą pieniędzy i odmówił sprzedaży, ponieważ winnica stanowiła dziedzictwo jego przodków. Achab więc za radą żony fałszywie go oskarżył i doprowadził do jego śmierci. Papież podkreślił, że Nabot stał się męczennikiem wierności dziedzictwu swych ojców. Dodał, że było ono czymś więcej niż tylko samą winnicą. Było to dziedzictwo serca.
Ojciec Święty zauważył, że ta sama historia powtarza się w Jezusie, świętym Szczepanie i innych męczennikach, którzy zginęli w wyniku oszczerstwa. Papież wskazał, że ten paradygmat obecny jest również w postępowaniu wielu przywódców państw i polityków. Zaczyna się od kłamstwa, a zniszczywszy daną osobę i jej życie, doprowadza się do jej osądzenia i potępienia. Także dziś w wielu krajach stosuje się tę metodę niszczenia wolnego przekazu, stwierdził papież.
Pomyślmy na przykład o prawie medialnym, o wolnej komunikacji. Niszczy się to prawo. Przekazuje się środki komunikacji jakiejś firmie, jakiejś grupie, która używa oszczerstw, mówi nieprawdę, osłabia życie demokratyczne. Następnie pojawiają się sędziowie, którzy oceniają te osłabione instytucje, tych zniszczonych ludzi, potępiają i tak rozwija się dyktatura. Wszystkie dyktatury rozpoczęły się w ten sposób, od zafałszowania przekazu, od przekazania środków komunikacji w ręce ludzi pozbawionych skrupułów, czy też władzy pozbawionej skrupułów.
Ojciec Święty podkreślił, że podobne mechanizmy stosowane są w naszym życiu codziennym. Gdy rodzi się chęć zniszczenia jakiegoś człowieka, wszystko zaczyna się od przekazu, obmowy, oszczerstw, rozpowiadania skandali, mówił papież.
Rozpowszechnianie skandali jest faktem, który niezwykle pociąga, naprawdę bardzo. Kusi się poprzez skandale, dobre wiadomości nie są pociągające. Słyszymy, piękne jest to, co zrobił, i szybko zapominamy. Co innego skandal. Widziałeś, co tamten zrobił? Taka sytuacja, ale takie postępowanie jest nie do przyjęcia. I tak przekaz nabrzmiewa. Dany człowiek, instytucja czy kraj popadają w totalną ruinę. Ostatecznie nie oceniamy już człowieka, tylko jego oczerniony obraz, bo on sam nie może się bronić.
Papież zauważył, że uwodząca moc skandalu w komunikacji prowadzi donikąd, wyniszcza. Przykładem tego jest zarówno dramatyczna historia Nabota, jak i świętego Szczepana, który nadaremnie wygłosił w swej obronie długie przemówienie. Jego oprawcy zamiast słuchać prawdy, woleli go ukamienować. Na tym polega dramat ludzkiej zachłanności, mówił papież, wskazując, że oszczerstwa i kłamstwa wciąż niszczą zbyt wielu ludzi.
Iluż ludzi, ileż krajów wyniszczonych przez dyktatury zła i oszczerstw. Pomyślmy choćby o dyktaturach minionego wieku. Pomyślmy na przykład o prześladowaniu Żydów. Oszczerczy przekaz wymierzony w Żydów sprawiał, że trafiali do Auschwitz, bo nie zasługiwali na życie. To był horror, ale horror, który dzieje się i dzisiaj. W małych społeczeństwach, wśród ludzi i w wielu krajach. Pierwszym krokiem jest zawłaszczenie przekazu, a następnie zniszczenie, osądzenie i śmierć.
Na zakończenie poniedziałkowej homilii papież przypomniał słowa apostoła Jakuba o grzechach języka. Zachęcił też do głębszego zastanowienia się nad historią Nabota i nad tym, jak wciąż wielu ludzi i państw wyniszczanych jest przez dyktatury, które robią to dziś w białych rękawiczkach.
Europa musi wypracować wspólne rozwiązanie problemu migracji. Odpowiedzialności nie można zrzucić na barki tylko jednego kraju. Wskazuje na to watykański sekretarz stanu na marginesie dyskusji o nieprzyjęciu przez Włochy uchodźców ze statku Aquarius. Kardynał Pietro Parolin zauważa, żeby realnie stawić czoło zjawisku migracji, trzeba wspólnie wejść na drogę humanitarnej i solidarnej pomocy.
Watykański kardynał zauważa, że problem migracji jest poważnym kryzysem bezpośrednio związanym ze zjawiskiem strukturalnym, wypływającym z wielu problemów istniejących w krajach pochodzenia uchodźców, wojen, konfliktów, ubóstwa, głodu i niedorozwoju społecznego. Stąd duży nacisk powinien być położony na rozwiązanie tych palących kwestii.
Kardynał Parolin wskazuje, że w ostatnim czasie wielokrotnie rozmawiał z biskupami regionu Sahelu, którzy referowali mu, iż ludzie cały czas uciekają z tego terenu, choć są świadomi czekających ich niebezpieczeństw. Podkreślił, że nie wystarczą same apele kierowane przez Kościół czy lokalne władze, by nie emigrować, jeśli jednocześnie nie zapewni się ludziom godnych warunków do życia, by mogli pozostać w swych ojczyznach.
Wizyta papieża w Światowej Radzie Kościołów w Genewie może mieć takie same skutki, co jego udział w obchodach 500-lecia reformacji w Lund w Szwecji, uważa kardynał Anders Arborelius. Jako arcybiskup Sztokholmu był on naocznym świadkiem ekumenicznych wydarzeń w Lund, natomiast jako były luteranin bardzo dobrze potrafi odczytywać przemiany, jakie zachodzą w jego rodzimej wspólnocie.
Jego zdaniem obecność papieża na obchodach jubileuszu protestantyzmu miała charakter profetyczny. Franciszek zaistniał tam jako element jednoczący. To samo może się wydarzyć również w Genewie, tylko na szczeblu multilateralnym, uważa kardynał Arborelius.
Wiem, że wielu protestantów uważa, iż Ojciec Święty jest ważny również dla nich. Jest on de facto symbolem jedności dla wielu protestantów różnych tradycji. Jego osoba, jego przesłanie okazały się czymś profetycznym również dla nas w Szwecji. Jego wizyta w Lund zbliżyła do siebie chrześcijan różnych wyznań. Czujemy się bardziej zjednoczeni, choć oczywiście nadal pozostają rozbieżności w kwestiach dogmatycznych i etycznych. Tym niemniej wiemy, że jesteśmy braćmi i siostrami. Dialog ekumeniczny okazał się wsparciem dla wszystkich naszych kościołów, które są obecne w środowisku bardzo sekularyzowanym. W tym świecie, gdzie tak mało jest ludzi, którzy wierzą w Boga, trzeba się jednoczyć.
Franciszek uda się do Światowej Rady Kościołów w Genewie w przyszły czwartek.
Apel papieża o pokój w Jemenie to jedyny głos, który może mieć jeszcze wpływ na tę sytuację, powiedział biskup Paul Hinder, zwierzchnik Kościoła katolickiego w Arabii Południowej, odnosząc się do słów Franciszka po wczorajszej modlitwie Anioł Pański. Papież przyznał, że z wielkim niepokojem śledzi los mieszkańców Jemenu, którzy cierpią na skutek wojny. Zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej, by skłoniła strony konfliktu do podjęcia negocjacji.
Jemen jest kolejną areną konfliktu dwóch islamskich mocarstw, Arabii Saudyjskiej i Iranu. W tych dniach trwa ofensywa saudyjskiej koalicji na port Hadajdach. Biskup Hinder przypomina, że port ten ma wielkie znaczenie strategiczne. W związku z nałożoną przez Arabię Saudyjską blokadą Jemenu jest też jedynym miejscem, przez które może napływać pomoc humanitarna. Zależy od niej życie 7 milionów osób, które na skutek trwającej od 3 lat wojny nie mogą się obejść bez pomocy z zewnątrz.
Wikariusz apostolski Arabii Południowej zaznaczył, że trwające obecnie walki zagrażają życiu 250 tysięcy osób. Mając to na względzie, ogłosił on specjalny dzień postu i modlitwy o pokój w Jemenie. Będzie on przeżywany w całym wikariacie 23 czerwca.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W Korei Południowej trwa specjalna nowenna modlitewna o pokój i pojednanie na Półwyspie Koreańskim. Zorganizował ją tamtejszy episkopat, podkreślając, że trwający dialog polityczny potrzebuje modlitewnego wsparcia.
Zachodzące zmiany Koreańczycy wciąż przyjmują z pewną nieśmiałością, jakby nie dowierzając, że pojednanie między obu Koreami może stać się faktem. Ziarno porozumienia i pokoju zostało zasiane, pierwsze mury obalono, trzeba mieć nadzieję na wspólną pokojową przyszłość, podkreśla biskup Lazaro Yu Heung-sik. Zauważa on, że pierwszą oznaką nowej wiosny w relacjach między północą a południem był start sportowców z waśnionych krajów na zimowych igrzyskach olimpijskich, a następnie szczyt w Singapurze.
25 czerwca 1950 roku w Korei wybuchła wojna. Do ubiegłego roku Półwysep Koreański był najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie. Ostatnie inicjatywy były sianiem ziaren pokoju na tej ziemi i dały początek nowej erze. Ufam, że Korea Północna nie wycofa się z dialogu. Byłoby to jak zbudowanie mostu, który następnie się rozpadł. Trzeba kontynuować dialog. Przez ponad 65 lat obie Koree żyły w klimacie nienawiści, podziałów, zazdrości. Teraz trzeba naprawdę otworzyć serca, umysły i nasze dusze na przebaczenie i pojednanie. Trzeba wspólnie zatroszczyć się o wzajemne braterstwo, szczerze i pełni ufności iść dalej tą drogą.
Chrześcijańskim szkołom w Kanadzie można odmówić akredytacji z powodu tradycyjnych poglądów tych instytucji na seksualność, orzekł Sąd Najwyższy w tym kraju.
Sprawa dotyczy protestanckiego Uniwersytetu Trinity Western, który zgłosił projekt otworzenia szkoły prawniczej. Uczelnia stoi na stanowisku, że relacje seksualne powinny być utrzymywane w małżeństwie pomiędzy jedną kobietą i jednym mężczyzną. Federacja Środowisk Prawniczych w Kanadzie uznała nauczanie uniwersytetu za dyskryminacyjne wobec środowisk LGBT.
Sądy niższej instancji orzekły, że szkoły chrześcijańskie mają prawo do akredytacji i nie można go odebrać z powodu ich poglądów. Sąd Najwyższy zakwestionował to orzeczenie.
Setki motocyklistów zebrało się wczoraj w Isola del Gran Sasso d'Italia w centralnych Włoszech. Inicjatorem spotkania był biskup Giulio Mencuccini.
W programie spotkania przewidziano wspólne zwiedzanie, msze oraz nabożeństwo z upamiętnieniem zmarłych motocyklistów i błogosławieństwem dla żyjących.
72-letni biskup Mencuccini, pomysłodawca przedsięwzięcia, motocyklami interesował się od dziecka. Na Borneo w Indonezji, gdzie posługuje, każdy z jego księży ma motocykl nie tyle z pasji, co z konieczności. Na Borneo nie ma dróg, tego typu maszyna jest więc koniecznością w pracy duszpasterskiej, aby być blisko ludzi, mówi hierarcha.
O genezie święta i jego owocach powiedział nam sam biskup motocyklista.
Inicjatywa Święta Motocyklistów rozpoczęła się 2 lata temu dla przyciągnięcia uwagi, ponieważ dziś na motocyklistów wiele osób nie patrzy przychylnie. Dlatego rozpocząłem to święto, którego elementem jest nie tylko wymiar duchowy, ale powiedzielibyśmy wymiar solidarności. Także motocykliści mają serce i uczucia. Podczas mszy Solidarności zbieramy fundusze na projekt, który będzie realizowany w mojej diecezji, w Sangau. W tym roku przedstawiłem raport z tego, co udało nam się zrobić dzięki funduszom ze spotkania sprzed 2 lat. Utworzyliśmy internat dla dziewcząt w Nanga Taman w Sangau. Mieszkają tam 44 dziewczęta, które dzięki temu mogą uczęszczać do szkoły średniej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.